Cieszę się, że mogę tutaj być. I powiem tak, że... A tu wiesz co, to ja bym wolał jak wersety, jakbyście wyrzucali, dobra? Okej. I powiem tak, że jeśli słyszałem teraz świadectwo Mateusza i tak obserwując cały ten dzisiejszy dzień, to jeśli ludzie podczas wykładów wychodzili z sali i było to tylko i wyłącznie pod wpływem ducha, aby załatwić ważne sprawy Królestwa Bożego, to tu naprawdę sami duchowi ludzie. No nie, nie mamy problemu z poruszaniem się w duchu, bo ten ruch tu na sali jest dość duży. Więc cieszę się bardzo, że mam do czynienia z tak niesamowicie ludźmi oddanymi Bogu i poruszającymi się w duchu. Słuchajcie, zostałem poproszony, żeby powiedzieć coś na temat uwielbienia. I kiedy usłyszałem ten temat, to powiem wam szczerze raz, bardzo nie lubię, jak narzuca mi się jakiś temat, bo to mnie troszeczkę ogranicza. Dwa, że pomyślałem sobie tak, co ja mogę powiedzieć o uwielbieniu. Mój poziom słuchu muzycznego jest na mniej niż zero, więc jeśli ktoś stoi obok mnie w czasie śpiewu, to bardziej to zakrawa na cierpienie dla Jezusa niż branie przyjemności z tego, co robię, więc się tak zastanawiałem, co ja mogę powiedzieć na temat uwielbienia. Ale wiecie, tak uczciwie stanąłem przed Bogiem i zacząłem Go pytać, no nie, czy ja w ogóle tu powinienem przyjeżdżać i cóż ja mogę powiedzieć, no nie? I wiecie, Bóg zaczął mi zadawać pytania, no nie, ale czym jest uwielbienie? No nie, czym jest uwielbienie? Czy to, co przed chwilą tutaj było, ten śpiew, to jest, było uwielbienie Boga? To było uwielbienie? Było, dobra. A dobra, a to, co Kola robił, to było uwielbienie Boga? Było. To czym jest uwielbienie Boga? No powiedzcie mi trochę, pomóżcie mi. Czym jest uwielbienie Boga? Wszystko, co chwali Boga. Mhm. I dokładnie, wiecie, to właśnie Bóg mi powiedział, Tomek, ty możesz mówić o uwielbieniu Boga, bo uwielbienie to nie jest czas śpiewu tylko. Uwielbienie to nie jest coś tylko zewnętrznego. Uwielbienie to jest to, co jest wewnątrz nas, to, co jest w sercu. Uwielbienie to jest całe życie chrześcijanina. I o tym chciałbym mówić, o uwielbieniu jako stylu życia chrześcijan. Na początek przeczytam psalm 147, 11 werset. Tam jest powiedziane tak. Pan ma upodobanie tylko w tych, którzy Go wielbią i ufają Jego miłości. Bóg ma upodobanie tylko w tych, którzy Go wielbią i ufają Jego miłości. W hebrajskim języku, jakbyśmy sobie to tłumaczyli, to tam jest powiedziane, Bóg bierze przyjemność, Bóg czerpie przyjemność, Bóg się cieszy, czerpie przyjemność z tych, którzy Go uwielbiają i z tych, którzy Mu ufają. A więc myślę, że warto, abyśmy sobie zdali sprawę z tego, myślę, że nikt tutaj nie ma problemu z tym, że jako ludzie wierzący, że zostaliśmy stworzeni przez Boga, ale potrzebujemy sobie zdać sprawę z tego, że nie tylko zostaliśmy stworzeni przez Boga, ale zostaliśmy stworzeni dla Boga, dla Niego, dla Jego radości, dla Jego przyjemności, dlatego, aby On mógł czerpać z nas przyjemność i radość. I na samym początku taki krótki wtręt, że brak uwielbienia, brak oddawania chwały Bogu może prowadzić ludzi do grzechu, do upadku. I chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment, dzisiaj będzie dużo fragmentów, ale ja wierzę, że słowo mówi do nas, słowo jest jak miecz obusieczny, słowo jest jak młot, który kruszy skały, jak ogień, który pali, więc warto, abyśmy do niego sięgali i go czytali. W liście do Rzymian w pierwszym rozdziale od 19 wersetu jest napisane tak. Gdyż to, że On istnieje, że Bóg istnieje, jest dla nich oczywiste. Bóg sam im wskazał ślady swojej obecności. Jego niewidzialna istota to jest wieczna moc i boskość od stworzenia świata przemawia w jego dziełach, wyraźnych przecież i widocznych tak, że nie mają wymówki. Zatem poznali Boga. Popatrzcie, Biblia mówi, że Bóg objawia się w stworzeniu, że Bóg dał ślady swojej obecności. Wiecie, jeśli mamy dobrych tropicieli, czasem to na jakichś filmach widać, to oni po śladach rozpoznają, kto tędy szedł, kiedy szedł, czy to był człowiek, zwierzę, jakie zwierzę i tak dalej. Bóg mówi, zostawiłem ślady swojej obecności. Te ślady mogą być różne, tak? To jest natura, to jest stworzenie. Ludzie mówią, ale przecież to wszystko to jest skutek jednego wielkiego wybuchu, dziełem przypadku. Nieżyjący już John Austin powiedział coś takiego, że jeśli to wszystko, co wokół nas, co nas otacza, jest dziełem przypadku, to spróbuj wystawić maszynę do pisania. Wiecie, dawniej nie było laptopów ani tabletów, były maszyny do pisania, takie ręczne, to dla tych, którzy nie żyli w tamtych czasach. I on mówi tak, spróbuj wystawić maszynę do pisania na burzę gradową i niech tym dziełem przypadku jakieś powstanie dzieło Szekspira. To jest takie samo prawdopodobieństwo, że świat jest dziełem przypadku. Że świat jest dziełem przypadku. Więc Bóg zostawił ślady swojej obecności, abyśmy Mu zaufali, a abyśmy Mu wierzyli. Takim śladem, w który możemy wierzyć, jest pusty grób Jezusa. Jezus umarł, został pochowany, zmartwychwstał i to jest ślad Bożego działania, ślad zwycięstwa Jezusa nad ciemnością, ślad zwycięstwa Jezusa nad śmiercią i nad diabłem. Bóg zostawił nam ślady, zostawił nam znaki, abyśmy Mu ufali, abyśmy szli za Nim. I Biblia mówi, zatem poznali Boga. Mieli możliwość, sposobność Go poznać, bo zostawiłem im dowody, zostawiłem im ślady swojej obecności. I popatrzcie, co się zaczyna dziać od tego momentu. Nie oddali Mu jednak należnej czci. Mieli wszystko, wszystkie podstawy, żeby uwierzyć i poznać Boga, ale nie oddali Mu czci. Nie uwielbili Go jako Boga. Nie okazali Mu wdzięczności jako Bogu. I co się zaczyna dziać? Zaczęły się mnożyć wątpliwości, czytamy. Stali się w końcu niezdolni do poprawnego myślenia. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Podając się za mądrych, są właściwie głupi. Zastąpili przy tym chwałę nieśmiertelnego Boga podobizną śmiertelnego człowieka, wyobrażeniami ptaków, ssaków oraz płazów. Dlatego Bóg wydał ich na pastwę rządz ich własnych serc. Dalecy od czystości bezczeszczą zatem ciała swoje między sobą. Ci właśnie, którzy Bożą prawdę zamienili w fałsz i nabożną czcią służą stworzeniu zamiast Stwórcy, godnemu chwały na wieki. Amen. Od momentu, gdy ludzie nie oddali czci należnej Bogu, od momentu, gdy ludzie nie uwielbili Boga jako Boga, zaczyna się degradacja tych ludzi. Zaczynają oddawać cześć stworzeniu zamiast Stwórcy. Wiecie, istnieje niebezpieczeństwo nawet dla nas. My sami możemy się stać substytutem Boga. Popatrzcie, nasze ciała, dbanie o nie, siłownie, wygląd, wszystko może stać się bożkiem dla siebie samego. Możesz więcej czasu poświęcać na siebie, niż poświęcać na Boga i sprawy Jego Królestwa. Ja nie mówię, że dbanie o ciało jest czymś złym, uważam, jest czymś dobrym, bo nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego i powinniśmy o nią dbać, żeby jak najdłużej ta świątynia funkcjonowała, ale musimy mieć priorytety, musimy mieć pewną równowagę w życiu i rzeczy, substytuty różne nie mogą nam zastąpić żywego Boga, oddawania Jemu chwały, czci, zwracania na Niego uwagi i koncentrowania się na Nim. Uwielbienie to sprawianie Bogu przyjemności, ale uwielbienie to powinien być także styl naszego życia. I doskonałym przykładem jest tutaj Jezus. Bóg o Nim powiedział tak, to jest mój Syn ukochany, źródło mojej radości. Jezus był źródłem radości Boga. Jezus jest źródłem radości swojego Ojca. Jest powodem do zadowolenia, jest powodem do dumy. Kochani, chcę powiedzieć, że uwielbienie to nie tylko śpiewanie pieśni. Śpiewanie pieśni jest tylko częścią uwielbienia jako stylu życia. To jest tylko jakiś wycinek, jakiś fragment. Bo popatrzcie, czy Jezus był liderem uwielbienia? Jak często czytamy w Ewangeliach, że stawał i śpiewał pieśni dla chwały Boga? Jak często to się zdarzało? Nie było? Nie było, no, też mi się wydaje. Więc on tego nie robił, ale jednak, jak mówimy od samego początku, że Bóg sobie bierze przyjemność, czerpie radość z tych, którzy go wielbią, i o Jezusie mówi, że jest wręcz źródłem takiej radości, źródłem przyjemności Boga, to Bóg widział w nim to, że on uwielbia Boga. W jaki sposób Jezus uwielbiał Boga? Poprzez posłuszeństwo. Poprzez wypełnianie woli Ojca. Dzisiaj tutaj nawet o tym była mowa, ktoś rzucił takie hasło, że tak, moim pokarmem jest czynić wolę Ojca. Więc słuchajcie, Jezus miał styl uwielbienia Boga, miał styl czczenia Ojca. To był styl jego życia, a tym stylem on się objawiał w posłuszeństwie i w wypełnianiu tego, z czym Bóg posłał go na ziemię. W jakich okolicznościach Bóg wypowiedział te słowa do Jezusa? Wtedy, kiedy Jezus został ochrzczony, tak? Kiedy Jezus został ochrzczony. Było kilka razy i Bóg to powiedział, ale pierwszy taki moment był wtedy, kiedy Jezus został ochrzczony. Słuchajcie, tam była dyskusja między Jezusem a Janem, ponieważ Jezus przyszedł do Jana i mówi, ochrzcij mnie. A on, Jan mówi, się wzbraniał, mówi, nie, nie, to ja powinienem chrzest od ciebie przyjąć, no nie? A Jezus znowu mówi, nie, ty musisz ochrzcić mnie. A Jan mówi, nie, ja nie jestem godzien ci nawet tam rzemyka u sandałów rozwiązać, czy coś w tym stylu, czy zawiązać. Nie, ale mówi, Jezus się upierał i w końcu Jezus mówi takie słowa, ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Innymi słowy, Jezus upierał się, by wypełnić Bożą wolę. Jezus upierał się, walczył o to, by wypełnić Bożą wolę. I chcę wam coś powiedzieć. Bądźmy uparci w wypełnianiu Bożej woli. Bądźmy uparci w wypełnianiu Bożej woli. Nie pozwólmy, żeby ktoś nam nie pozwolił jej wypełnić. Bądźmy w tym uparci, aby wypełnić Bożą wolę. Inna postać, którą bardzo lubię, to jest Job. To jest Job. Może Bóg nie powiedział o Jobie, że jest źródłem jego radości, ale powiedział takie słowa. Pan powiedział do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba, że nie ma nikogo mu równego na ziemi? To człowiek doskonały, prawy, bojący się Boga i stroniący od zła. Bóg szczycił się Jobem. Bóg był dumny z Joba. Bóg chwalił się Jobem. Hej, widziałeś kogoś podobnego do Joba? Nie ma takiego jak on. On jest doskonały. On się boi Boga. Nikt mu nie dorówna. On szczycił się. Bóg chwalił się Jobem. Kochani, kiedy czytamy pierwsze trzy wersety pierwszego rozdziału Księgi Joba, to widzimy, dlaczego tak się dzieje. Pierwszy werset mówi o tym, że Job był człowiekiem bogobojnym, a więc mówi o jego relacji z Bogiem. Pierwszy werset. Drugi werset mówi o jego rodzinie, o dzieciach, ile miał i tak dalej. A trzeci werset mówi o biznesie Joba, ile miał wielbłądów, owiec czy czego tamkolwiek. Myślę, że tak są te wersety poukładane, ponieważ tak były poukładane priorytety w życiu Joba. Na pierwszym miejscu był Bóg i relacja z Nim. Na drugim miejscu była jego rodzina, a na trzecim miejscu były sprawy finansowe i biznes. Job miał właściwie poukładane priorytety i to podobało się Bogu i Bóg się szczycił Jobem. Bóg się chwalił Jobem. Bóg był z niego dumny. Bóg, wracając do tego psalmu na początku, czerpał przyjemność z życia Joba. Bóg czerpał przyjemność z życia Jezusa. Bóg czerpał przyjemność z życia wielu ludzi opisanych w Biblii i Bóg chce czerpać przyjemność z naszego życia. Chce się być z nas dumny i chce się nami szczycić i On to robi na każdym kroku, kiedy to tylko jest możliwe. A więc jesteśmy stworzeni nie tylko przez Boga, ale także jesteśmy stworzeni dla Boga, dla Jego chwały, dla Jego celów, dla Jego przyjemności. Uwielbienie Boga to sprawianie Bogu radości. Uwielbienie Boga to sprawianie Bogu przyjemności. I wiecie, robimy to na różne sposoby. I tak jak już powiedziałem, jednym z nich jest uwielbienie poprzez pieśni. Ale także, albo nawet przede wszystkim, idąc za przykładem Jezusa, uwielbienie Boga poprzez wypełnianie Bożej woli dla naszego życia. poprzez wypełnianie Bożej woli dla naszego życia. Potrzebujemy być w tym odważni i zdeterminowani. Potrzebujemy być odważni i zdeterminowani. Potrzebujemy być uparci w wypełnianiu Bożej woli. Wiecie, kiedy ja nawróciłem się, postanowiłem iść za Jezusem, miałem 18 lat i to było bardzo dawno temu. I pamiętam to jak dzisiaj, i część z was już zna tą historię, dlatego ja nie będę jej całej opowiadał. Ale jechałem sobie na rowerze przez przejazd kolejowy w Jaśle, bo wtedy tam mieszkałem, i rozmawiałem z Bogiem. Wykorzystywałem każdą okazję, żeby rozmawiać z Bogiem. W domu nie miałem na to warunków, mieliśmy rodzinę, mieszkaliśmy wszyscy w jednym pokoju i tak dalej, tam nie było szans. Więc ja często wychodziłem na zewnątrz, żeby rozmawiać z Bogiem. Jechałem sobie na rowerze i rozmawiałem z Bogiem. Pytałem się Boga, dobrze, nawróciłem się, ale kim ja jestem? Co ja mam robić? Jaka jest moja przyszłość? I wiecie, to było miesiąc czy dwa po moim nawróceniu, kiedy miałem 18 lat. I wtedy Bóg mi powiedział, będziesz pastorem i będziesz prowadził swój biznes. No nie? Nawet nie wiedziałem, że można łączyć takie rzeczy wtedy. Myślałem, że pastor to tak tylko innymi rzeczami się zajmuje i z biznesem nie może mieć nic wspólnego. Ale wiecie, to usłyszałem i zostawiłem. I mijał czas i nic się w tym nie działo. Nie poszedłem od razu do mojego pastora i nie powiedziałem, przepraszam, już nie będziesz tutaj pastorem, bo Bóg mi powiedział, że ja będę pastorem. Nie zrobiłem czegoś takiego. Pastor dalej był pastorem w tym kościele, ale rzeczy się zaczynały dziać. I wiecie, postanowiłem wyjechać do Krakowa, podjąć studia jak porządny człowiek. I zacząłem jeden kierunek, ale jakoś się sprawy nie poskładały. I musiałem zrezygnować z tej uczelni. Poszedłem do innego miasta na studia, zacząłem kolejny kierunek, który też mi się podobał, ale tam mnie wyrzucili, no nie? I sobie tak myślę, Boże, no co ja mam robić w tym swoim życiu? I wtedy Bóg, to było już wiele lat później, przypomniał mi, ale ty masz być pastorem, to może zacznij się do tego przygotowywać. Dobrze, poszedłem, skończyłem teologię, udało się. Nie było łatwo, ale udało się, wiarę, jak to mówią, zachowałem. Więc skończyłem tą teologię i dalej nic się nie działo. Pracowałem, już się zdążyłem ożenić w międzyczasie i pracowałem w taki sposób, że moje dochody były zależne od sprzedaży, tak? Czyli miałem tam prowizję, o prowizję miałem płaconą i jak im więcej pracowałem, im więcej sprzedawałem, to tym więcej zarabiałem, ale tak czułem, że czegoś mi brakuje i tak raz modliliśmy się z żoną i ja mówię, no kurczę, tak się czuję, nie czuję się jak ryba w wodzie, czuję się jak ryba wyrzucona na ląd, coś jest nie tak. No nie, i modliliśmy się i w pewnym momencie ja odebrałem, powinieneś być pastorem. Znowu to słowo do mnie wróciło z tego roweru sprzed wielu, wielu lat i ja sobie myślę, tak, no to dobrze, Panie Boże, to od kiedy ja powinien być pastorem? No już co najmniej od roku powinieneś pracować dla mnie, dla mojego królestwa. Ja sobie myślę, no dobrze, tylko jak ja to mam zrobić? No nie jak od roku, no nie wiedziałem, co mam zrobić wtedy, więc poszedłem do mojego pastora w Krakowie i mówię do niego tak, słuchaj, odbieram od Boga, że powinienem pracować w kościele, że powinienem przyjść do kościoła. I czy ty potrzebujesz jakiś rąk do roboty w kościele? Każdy pastor odpowie, że tak. Więc mój też odpowiedział, tak, potrzebuję. No to ja mu zadałem kolejne pytanie, czy ty możesz w ogóle za to zapłacić, jak ja bym tu pracował? Mówi, nie. Ale ja wiedziałem, że Bóg mi powiedział, zacznij mi służyć, zacznij dla mnie pracować. No nie? I mówię tak, dobra, mówię do mojego pastora, będę pracował w kościele 2 dni w tygodniu. Pełne dni, po 8 godzin, czy ile tam trzeba, 2 dni w tygodniu jestem do dyspozycji Twojej, Kościoła, co trzeba robić, będę robił, tylko dlatego, że Bóg mi tak powiedział, że mam coś zacząć robić, a 3 dni będę pracował zarobkowo. I pastor się zgodził na to, więc ja zacząłem tak pracować. I wiecie, Bóg mi błogosławił tak, że w ciągu tych 3 dni zarabiałem tyle samo, co wcześniej w ciągu 5 dni i w ten sposób zacząłem służyć Bogu. I powiem wam tak, no nie skracając to wszystko, bo nie chcę tutaj się na sobie skupiać dalej, ale Chcę was zachęcić, abyśmy byli uparci, pomimo okoliczności, w wypełnianiu Bożej woli, jeśli On coś mówi do naszego życia. Teraz jest tak, że pracuję na pełny etat w kościele i oprócz tego prowadzę sobie mały biznes, który mi tam pomaga, ale jestem na pełnym etacie i jestem pastorem w kościele i Bóg to błogosławi. To, co On powiedział mi wiele lat temu, chwilę po nawróceniu, gdzie ja kompletnie nie wiedziałem, z czym to się je i o czym jest mowa, wypełnia się, po prostu wypełnia się, bo Bóg jest wierny swoim słowom, a my potrzebujemy iść za Jego słowem i nie zatrzymywać się nigdzie po drodze. Dobrze. Poddanie się Bogu to był prawdziwy powód, dla którego Bóg powiedział o Jezusie, że jest źródłem Jego radości. Ponieważ Jezus był całkowicie poświęcony wypełnieniu wszystkiego, z czym Bóg posłał go na ziemię, z czym Ojciec posłał go na ziemię. W Ewangelii Jana, też był tu cytowany ten fragment, w 10 rozdziale i w 10 wersecie Jezus powiedział: ja przyszedłem, aby owce moje miały życie i to życie w całej pełni. Kiedy weźmiemy to słowo życie w całej pełni, to w języku greckim ono ma szersze znaczenie. Tam jest mowa o przepychu, o obfitości, o przepełnieniu, ale jest tam także mowa, że ma być to życie trafne. Tam w języku greckim to słowo to oznacza życie trafione, życie trafne. Nie trafione gdziekolwiek, ale trafione do celu, trafione do Bożego celu z tym, z czym Bóg posłał nas na ziemię. Jeśli ja nie jestem dziełem przypadku, jeśli ty nie jesteś dziełem przypadku, jeśli Bóg zamierzył i utkał ciebie w łonie swojej matki, to posłał ciebie z czymś na ten świat i masz swoją rolę do spełnienia. Nie każdy będzie pastorem i nie każdy będzie na etacie w kościele, ale każdy z nas ma Boże powołanie wpisane w nasze duchowe DNA. Potrzebujemy je odkryć, potrzebujemy je zrozumieć i potrzebujemy za nim pójść. Więc to ma być życie trafne. A ciekawostką jest to, że jedno ze słów hebrajskich na określenie grzechu to jest chybienie celu. Jezus przyszedł, abyś miał trafne życie. Grzech to jest nietrafienie, to jest chybienie celu. Nietrafienie w to, do czego Bóg nas powołał. A więc grzech jest czymś, co Biblia mówi, że oddziela nas od Boga, odsuwa nas od Boga. Kiedy nie idziemy Bożymi drogami, to Bóg zostaje gdzieś na swojej drodze, a my idziemy swoimi drogami. Dlatego Izajasz mówi, że wszyscy jak owce zbłądziliśmy i każdy z nas poszedł własną drogą w pewnym momencie życia. I w tym wszystkim rozchodzi się o to, abyśmy wrócili na tą drogę, jaką Bóg dla nas zaplanował, jaką Bóg dla nas zamierzył. Uwielbienie jest czymś więcej niż muzyka. Uwielbieniem powinna być każda część naszego niedzielnego czy tygodniowego nabożeństwa. Uwielbieniem powinno być czas śpiewania oczywiście, ale uwielbieniem powinno być kazanie. Uwielbieniem jest modlitwa. Uwielbieniem nawet jest zbieranie pieniędzy i kolekta, ponieważ oddajemy Bogu to, co do Niego należy. Uwielbieniem jest wieczerza. Uwielbieniem jest chrzest. Uwielbieniem jest nawet witanie się, tak jak dzisiaj to było zrobione, przybij piątkę tam koledze czy komuś. To jest też uwielbienie. Powiem ci, dlaczego akurat ta część może być uwielbienia. My w kościele mamy czas takiego witania się ze sobą i lubię ten czas. Wiecie dlaczego? Dlatego, że wtedy zwracamy uwagę na drugiego człowieka. Że zwracamy uwagę na drugiego człowieka. Jezus przyszedł na ziemię ze względu na ludzi. Jeśli my pokazujemy, że ludzie są dla nas ważni, pokazujemy, że są ważni dla Boga, w którego wierzymy. Każda część nabożeństwa jest uwielbieniem Boga. Tak samo uwielbienie to nie część wyznaczona naszego życia. To nie ten czas tylko, kiedy zamykasz się w tej komorze modlitewnej. To nie ten czas, kiedy zaczynasz śpiewać czy słuchasz uwielbienia. To nie tylko czas, kiedy otwierasz Biblię, ale to całe nasze życie. To nie pora dnia, ale cały dzień. I przelećmy teraz kilka takich wersetów, żebyśmy to zobaczyli. Szukajcie Pana i Jego mocy. Szukajcie zawsze Jego oblicza. Nie tylko od czasu do czasu, zawsze Jego oblicza. Dalej, od wschodu słońca aż do zachodu niech będzie wysławiane imię Pana. Cały dzień. Wstaję przed świtem i wołam, oczekuję na Twoje słowo. Myślę o Tobie na posłaniu nocnym. Za Tobą tęsknię, gdy trwam na czuwaniu. To jest niesamowite. Wiecie, kiedy ja zostałem ochrzczony Duchem Świętym? Kiedy leżałem w łóżku, wieczorem, zmęczony i po prostu modliłem się do Boga i dziękowałem Mu za ten dzień, za to wszystko, co się wydarzyło i nagle się zorientowałem, że ja nie mówię po polsku, ale ja leciałem na językach i dziękowałem Bogu i modliłem się w duchu. Po prostu tak to przyszło. Każdy moment dla Boga jest dobry. O, to jest prowadzenie Ducha Świętego, więc halleluja. Cześć Mirek, cześć, powodzenia, dobrej drogi. Więc słuchajcie, o północy wstaję, aby wysławiać Cię za Twoje sprawiedliwe sądy. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Jego chwała zawsze będzie na moich ustach. A więc wszystko, co robimy, może być uwielbieniem Boga. Wszystko, co robimy, może być uwielbieniem Boga. List do Koryntian. Tak więc jeśli jecie, pijecie lub czynicie cokolwiek innego, zawsze róbcie to tak, aby oddawać chwałę Bogu. Kolosan. Każdą pracę wykonujcie z ochotą, jakbyście robili dla Jezusa, a nie tylko dla ludzi. A Marcin Luther powiedział, słuchajcie, byłem w szoku, jak trafiłem na ten cytat, że nawet człowiek, który doi krowę, może czynić to dla chwały Boga. Więc słuchajcie, wszystko jest możliwe, aby czynić dla chwały Boga. W liście do Rzymian 12:1 jest napisane tak. Zachęcam was zatem, bracia, powołując się na miłosierdzie Boga, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu, na dowód, że mu służycie z pełnym przekonaniem. A parafraza tego fragmentu brzmi tak. Weź swoje codzienne, zwyczajne życie, twój sen, jedzenie, chodzenie do pracy, krzątanie się wokół życiowych spraw i złóż to w ofierze przed Bogiem. Weź swoje codzienne życie. Wszystko, co do tego życia należy i złóż to w ofierze przed Bogiem. Kiedy naszym pragnieniem zaczyna być sprawianie przyjemności Bogu, kiedy odrzucamy grzech i szukamy Bożej woli, kiedy wybieramy drogę trafiania do Jego celów, tego, z czym nas posłał tutaj, jakie On zamierzył dla naszego życia, kiedy wszystko, co dla nas jest ważne, jest złożone u Jego stóp, potrzebujemy zrozumieć tylko, że uwielbienie jest kwestią naszego serca, a nie zewnętrznych działań. Oraz jest kwestią życia w prawdzie słowa, a nie wypełnieniem tylko jakichś narzuconych czy ustalonych ceremonii. Mówi więc Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swymi ustami i czci mnie swymi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, jego bojaźń wobec mnie jest wyuczona przez nakazy ludzi. Uwielbienie zaczyna się w sercu. W piątej Mojżeszowej jest powiedziane tak, będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Z całego serca, bo nasze uczucia są skierowane na Niego. Z całej duszy, bo nasze myśli są nastawione na Niego. Z całej siły, bo nasze dążenia są nastawione na Boga. A więc uwielbienie to wypełnianie Bożej woli. To trafianie do celów wyznaczonych przez Boga. Uwielbienie jest wtedy, gdy Bóg czerpie radość z naszego życia. Brak uwielbienia prowadzi do grzechu i oddalenia się od Boga. Uwielbienie to nie tylko to, co na zewnątrz, ale przede wszystkim to, co wewnątrz nas, nasze serce. Uwielbienie to kochanie Boga z całego serca, z całej duszy i z całej siły. Nasze uwielbienie Boga jest skierowane przez naszą miłość do Niego. A więc jak kochamy, tak uwielbiamy. Jak kochamy, tak żyjemy. Kiedy ludzie zakochują się w sobie, tu Kuba to fajnie już opisywał dzisiaj, to oni myślą o sobie. Przy różnych czynnościach, kiedy nie są razem, myślą o sobie. Czasem wysyłają zdjęcia sobie tego, co robią, jak spędzają czas. W każdym razie cały czas żyją tą drugą osobą. Żyją tą drugą osobą. I to jest prawdziwe uwielbienie. Zakochać się w Jezusie. Zakochać się w Bogu. I wiecie co? To jest istota uwielbienia. To dotyczy naszego serca, naszej duszy, naszego ciała. Zakochać się w Bogu. Zakochać się w Bogu. To jest istota uwielbienia. Powstańmy, bo będziemy się modlić teraz.